Chvála Bogu, bratia a sestry. Jak sa máte? Chvála Bogu. Chvála Pánu Bogu. Ja musím povedať, že nie do końca mám sa dobře. Jestem v zostałej pozostałości przeziębienia. Troszeczkę mój głos nie jest taki, jak być powinien. A po trosze też to wynika i z odpowiedzialności i z tremy. Kiedy tu staję, to jest to zawsze odpowiedzialność i trema. Ale Bogu Świętemu niech będzie chwała, bo On nas wspiera i On nam pomaga. Bracia i siostry, witam Was bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witam naszych gości, którzy są tu na tym miejscu. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi. Amen. Bracia i siostry, przygotowałem się do pewnego tematu z Księgi Izajasza. Ale kiedy czytałem w tym tygodniu Słowo Boże, Pan Bóg mi położył na serce inny fragment Słowa Bożego. I z tego fragmentu głównie chciałbym mówić, chciałbym się dzielić z Wami. Temat jest ciężki, trudny, może nie na 1 maja, kiedy świat się bawi, a przynajmniej u nas w kraju. Ale życie to nie zabawa, bracia i siostry. Życie to jest walka. I my po prostu musimy dojść do zwycięskiego końca. A żeby zwyciężyć, musimy też pewne rzeczy wiedzieć, rozumieć i po prostu w czystości i świętości obcować z naszym Bogiem, abyśmy mogli osiągnąć zbawienie. I chwała niech będzie za to świętemu Bogu. Bracia i siostry, często, może nie często, ale czasami się zdarza, że z ust naszych, czy albo słyszymy u kogoś, słyszymy różne osądy, różne opinie na czyjś temat. I czasami jest to w różnym kontekście, czasami jest to prawdziwe, czasami nieprawdziwe. I ja dzisiaj chciałbym się skupić na takim jednym aspekcie, właśnie sądu, może bardziej takiej opinii, takiego bardziej, może nie sądu, czysto sądu, że jest tak i przekreślam człowieka, tylko takich jakichś opinii na temat danego człowieka, że ten człowiek później czuje się niezbyt dobrze, zwłaszcza kiedy te opinie są błędne, kiedy te opinie są fałszywe. A i takie rzeczy się zdarzają. Zanim dojdę do właściwego tekstu, pozwólcie, że zaczniemy od Ewangelii Mateusza, 7 rozdział i 1 werset. I od 1 wersetu przeczytam 2 pierwsze wersety. Słowo Boże mówi tak: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką im wam odmierzą. I bracia i siostry, to jest prawda. Jakim sądem człowiek sądzi, takim sądem jego osądzą, będzie osądzony w podobny sposób. I niech nie ma pretensji taki człowiek, który osądza innych, że go osądzają. Powiem wprost, jest sam sobie winien. Słowo Boże mówi: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A więc Pan Bóg chce nas przed tego typu rzeczami zabezpieczyć. Chce nam powiedzieć, że nie pchaj się, synu, córko, nie pchaj się w to, bo to ci przyniesie tylko rozczarowanie, szkodę, wstyd, żeby nie powiedzieć nawet hańbę. Bo kiedy człowiek nie kłamliwie kogoś osądza, ocenia i o tym mówi i rozgłasza, jest to po prostu wstyd i hańba. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jaką miarą sądzicie, taką i miarę wam wymierzę. I tutaj taki aż się ciśnie taki przykład na usta. Bóg powiedział, że otacza nas murem. Otacza nas murem i taka jest prawda. Jesteśmy przez Boga otoczeni i Bóg się o nas troszczy, opiekuje się. I Pan Bóg za tym murem wyznacza nam nasze granice. I my jesteśmy tam w środku, żyjemy w tych pewnych granicach, ale czasami musimy wyjść na zewnątrz. Musimy wyjść na zewnątrz i do tego służy nam brama, więc jest to pewien otwór w tym murze, gdzie jest zabezpieczony bramą, gdzie jest zabezpieczony zasuwami, jak mówi Słowo Boże, kiedy patrzymy na właśnie te budowle starotestamentowe, one takie były, tak były budowane, właśnie, że była brama, właśnie tam były zasuwy, tam były zawiasy, to było wszystko mocne, to było tak mocne, prawie jak ten mur. I w tych granicach, bracia i siostry, żyjemy, ale czasami musimy wyjść na zewnątrz. Nie ma problemu, kiedy wychodzimy właśnie przez bramę. Kiedy wychodzimy przez bramę i kiedy wchodzimy do takiej samej, w cudzysłowie, warowni drugiego człowieka, też przez bramę. Wówczas jest to wszystko tak, jak ma być, tak jak Bóg powiedział. Jest to transparentne, jawne. Idziemy tam z otwartą, jak to się mówi, przyłbicą i idziemy w pokojowych, czasami może nie w pokojowych, czasami trzeba kogoś może i napomnieć, ale idziemy otwarcie. I mówimy, i jesteśmy u Niego i tam rozmawiamy i to wszystko jest tak, jak być powinno. Gorzej jest, bracia i siostry, kiedy my sami w naszym murze robimy wyłom i taki sam wyłom robimy w murze sąsiada naszego, naszego brata, naszej siostry. I kiedy idziemy tam, w to miejsce, gdzie oni są otoczeni, gdzie są ich granice i wchodzimy w ich życie przez, nie przez bramę, nie dzwonimy dzwonkiem, nie prosimy, żeby nas wpuścił, tylko wchodzimy w życie, jak to popularnie się mówi, z buciorami w czyjeś życie. Wówczas zaczyna się robić, to jest właśnie ten przypadek. Nie osądzajcie drugiego, nie wchodź do niego, do jego domu, nie patrz na to, co on tam robi. Dlaczego tam idziesz, dlaczego układasz jego meble, po co? Masz swój dom i u siebie to rób. Ale czasami człowiek jest taki, że chce tak zrobić. I co się wówczas dzieje? Wyjdziemy do jednego, wyjdziemy do drugiego, do trzeciego, do czwartego. Później się okazuje, że ten nasz mur, który ma nas chronić, tak naprawdę ten mur jest dziurawy. I zwróćmy uwagę, sami te dziury w tym murze zrobiliśmy. Sami te dziury w tym murze zrobiliśmy. Wychodząc do kogoś, zostawiamy dziury tu. I teraz nie dziwmy się, że ktoś przez te dziury wejdzie do nas i przyjdzie nam układać nasze meble. Oczywiście mówię tu o meblach w cudzysłowie. Jak się wtedy czuć będziemy? Czy będziemy mieli pretensje do tego, który przyszedł i chce w naszym domu robić po swojemu porządki, swoje porządki zaprowadzić w naszym domu? Jest to przykra sprawa, bracia i siostry, ale czasami się tak właśnie zdarzy. Pan Jezus w Ewangelii Jana, też 7 rozdział, 24 werset, też powiedział ciekawe słowa. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Bracia i siostry, czasami jest tak, że przychodzimy do kogoś i mówimy, może inaczej. Przychodzimy do osoby trzeciej i mówimy, a ten człowiek zrobił to czy tamto, albo postąpił tak i tak. I taki przykład, prosty, najprostszy przykład, myślę, że być może go słyszeliście, ja to gdzieś słyszałem, ale że ani tego nie doświadczyłem, ani nie wiem, czy to jest do końca prawdziwa opowieść, dlatego przyjmijmy, że to jest opowieść taka tylko i wyłącznie dla przykładu, jako ilustracja dla zobrazowania tego tematu. Bracia i siostry, kiedyś właśnie słyszałem o czymś takim, że pewien człowiek wleciał do kancelarii pastora i mówi: pastorze, ten nasz brat Mieczysław, z nim się coś złego dzieje. On pełen był ten człowiek zgorszenia, pełen obrazy, taki podniecony, rozemocjonowany, wpada i mówi, z nim się musi coś dziać złego, bo ja go widziałem, jak on wszedł do knajpy. Musisz tam iść i z nim porozmawiać. Ty musisz mu wytłumaczyć, że on tak robić nie powinien. Pastor spojrzał na tego człowieka i mówi, dobrze, to chodź, pójdziesz ze mną. A nie, bracie kochany, nie, ja nie pójdę. Ty jesteś pastorem i ty pójdziesz, bo ty jesteś od tego, żebyś szedł i takie sprawy załatwił. Pastor pomyślał, skoro on przyszedł, to żeby ten człowiek nie czuł się zlekceważony, mówi, dobra, pójdę do niego. Pójdę do brata Mieczysława i z nim porozmawiam. Przychodzi do tego, do domu, puka do drzwi. Żona brata Mieczysława otwiera, pyta się o niego, a żona mówi, jest w domu, jest, on czyta Biblię. Czyta Biblię i jest tam u siebie w pokoju. Proszę, zajdź tam do niego, nie ma problemu. Wchodzi tam pastor, otwiera drzwi i mówi, chwała Panu Bogu. Ten taki przestraszony, bo wyrwany z czytania Słowa Bożego, odpowiada, chwała Bogu, mówi, słucham Cię, bracie, siadaj, słucham Cię. A on mówi, wiesz, przyszedłem, bo tutaj jeden brat powiedział, że ty byłeś dzisiaj rano w knajpie. A on mówi, to prawda, tak, ja byłem dzisiaj rano w knajpie, byłem. Ale wiesz, od tygodnia chodzę za takim moim kolegą z pracy, któremu świadczy o Jezusie i który już dość dużo rozumie, ale to jest człowiek pogubiony. On ma problem z alkoholem. Ja poszedłem tam, aby go z tej knajpy wyciągnąć. Ja go wyciągnąłem z tej knajpy. Poszedł do domu, jest w domu, trzeźwieje. Właśnie siedzę nad Biblią i proszę Boga o łaskę, abym mógł mu dalej świadczyć. Aby Bóg go wyrwał z tego nałogu, a przede wszystkim, aby go zbawił. I bracia i siostry, to jest sądzenie z pozoru właśnie. To jest sądzenie z pozorem, bo on wszedł do knajpy, a więc on musiał zgrzeszyć, on musiał upaść. On tam po to nie poszedł. Gdybyśmy tak patrzyli, bracia i siostry, w ten sam sposób, to byśmy musieli naszego Pana Jezusa Chrystusa oskarżyć, tak jak zresztą faryzeusze go oskarżali. Faryzeusze go w taki sam sposób oskarżali. Też mówili, że chodzi tam z takimi, a z takimi ludźmi przebywa. Robi to czy tamto, a je wtedy, kiedy trzeba, albo wtedy, kiedy nie trzeba. A umył ręce, a nie umył. To jest, bracia i siostry, sądzenie z pozoru. Nie zbadanie sprawy do końca, głęboko. Słowo Boże mówi, jeśli masz kogoś napomnieć, idź, napomnij go sam na sam. Gdyby ten brat poszedł do tego brata Mieczysława i z nim porozmawiał, wszystkiego by się tego dowiedział. Nie musiałby latać do pastora, nie musiałby komuś po drodze jeszcze opowiadać tych historii, by z nim załatwił sprawę od ręki. A może by miał jeszcze w tym udział, w zbawieniu tego człowieka, który po prostu jest zagubiony. I czasami sądzimy z pozoru, a Pan Jezus mówi, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Co to znaczy sprawiedliwie? Zbadaj sprawę, dogłębi, zobacz, jak się rzeczy mają, pójdź porozmawiaj. Dlaczego zostawiasz to po prostu, żeby były pewne niedomówienia. Później się z tego robi kwas, później z tego się robią plotki, obmowy i inne rzeczy. Po co? Po co i dlaczego? Ale bracia i siostry, to był przykład z życia i może nie do końca prawdziwy, dlatego chciałbym się skupić na przykładzie ze Słowa Bożego. Myślę, że Słowo Boże do nas przemawia i o wiele bardziej skutecznie i ma większą wymowę. I słowo, które czytałem w tym tygodniu, to jest słowo, które jest zawarte w Księdze Joba. W Księdze Joba, a konkretnie 22 rozdział. I tam jest wypowiedź, jak pamiętamy, do Joba przyszło trzech przyjaciół, między innymi jeden z tych przyjaciół miał na imię Elifas. I ten Elifas się wypowiada. Ja przeczytam specjalnie cały ten rozdział, bracia i siostry, dlatego, że chodzi tu o złapanie pewnego kontekstu. Na to odpowiedział Elifas i rzekł, czy człowiek może być przydatny Bogu? Rozumny jest raczej samemu sobie przydatny. Czy wszechmocny ma korzyść z tego, że ty jesteś sprawiedliwy? Albo czy ma zysk z tego, że postępujesz nienagannie? Czy każe cię z powodu twojej bogobojności? Czy pozywa cię za nią przed sąd? Czy to raczej twoja złość nie jest wielka i nie ma końca twoim przewinieniom? Wszak bez powodu brałeś zastaw od swoich braci, a półnagich obdzierałeś szat. Zmęczonemu nie podawałeś wody i głodnemu odmawiałeś chleba. Do możnego należała ziemia, a uprzywilejowany mieszkał na niej. Odprawiałeś wdowy z pustymi rękoma, a ramiona sierot były miażdżone. Dlatego otaczają Cię zewsząd sidła i ogarnia Cię nagły strach. Twoje światło przyćmiło się tak, że nie widzisz, a fale wód okrywają Cię. Czy Bóg nie jest w górze na niebie? Spójrz na najwyższe gwiazdy, jak są wysoko. A Ty mówisz, cóż Bóg wie? Czy może sądzić przez ciemne chmury? Gęste chmury zasłaniają Go i nie widzi, gdy się przechadza na skraju niebios. Czy chcesz się trzymać od wiecznej ścieżki, co nią kroczyli niegodziwcy, którzy zostali porwani przed czasem, a strumień zalał ich grunt? Mówili do Boga, odstąp od nas. I cóż nam może uczynić wszechmocne? A jednak On napełniał ich domy dobrem. I zamysł bezbożnych daleki był od Niego. Widząc to, sprawiedliwi weselą się, a niewinny szydzi z nich, mówiąc, oto nasi przeciwnicy unicestwieni, a ich bogactwa pochłonął ogień. Pogódź się z nim i zawrzyj z nim pokój. W ten sposób poprawisz swoją dolę. Przyjmij z jego ust wskazania i złóż w swoim sercu jego słowa. Jeżeli w pokorze nawrócisz się do wszechmogącego i do wszechmocnego, przepraszam, i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeżeli w prog rzucisz złoty kruszec i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmogący będzie Twoim złotem i srebrem pełnym połysku dla Ciebie, wtedy Wszechmocny będzie Twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha Cię i swoje śluby spełnisz. Cokolwiek postanowisz, uda Ci się, a nad Twoimi drogami zabłyśnie światło, gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. Wybawia człowieka niewinnego, a będzie wybawiony dla czystości swoich rąk. Chwała Panu Bogu. Amen. Bracia i siostry, kiedy czytałem ten tekst, rzuciło mi się w oczy, dla mnie oczywiście było to czymś niesamowitym, mocno mnie to dotknęło, dlatego że kiedy nie znałbym Księgi Joba, kiedy nie znałbym jej całej, tylko czytał ten jeden rozdział, to bym powiedział, że taki amen. Ten Elihu to Boży człowiek. No wspaniały Boży człowiek, tak wspaniale zauważa, co Bóg czyni dla człowieka dobrego, co Bóg czyni, aby człowiekowi pomóc, jeśli tylko człowiek ze swoich win i grzechów się do Niego nawróci. Wspaniałe słowa, bracia i siostry, przecież tego tutaj nauczamy. Właśnie, żeby w czystości, świętości żyć, żeby, jeśli zdarzy nam się upadek, przyjść do Boga, pojednać się z Nim, mieć z powrotem z Nim te święte, żywe relacje, i żeby Bóg był tym, który nas wysłuchuje, który spełnia, przed którym spełniamy nasze śluby, a On wszystko, co my czynimy, robi tak, że się to wszystko powiedzie. Bracia i siostry, wspaniałe, przewspaniałe słowo. Ale bracia i siostry, jest tu pewien haczyk. Jest tu pewien haczyk. Jakże ważnym jest, co kto do nas mówi, jakże ważnym jest, aby uważnie czytać Słowo Boże. Popatrzcie, oczywiście tutaj Elifaz zadaje Jobowi kilka pytań. I to mówi, i zaczyna mu mówić tak, czy człowiek może być przydatny Bogu? Czy człowiek może być przydatny Bogu? Tak jakby w to wątpił. A przecież brat Michał dzisiaj cytował fantastyczny fragment Słowa Bożego. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bracia i siostry, czy to nie wynika z tego, że Bóg nas ukochał, że my jesteśmy cenni w Jego oczach? On Syna swego dał. Pomyślcie, czy kto ma dzieci swoje? Czy dałbyś swojego syna albo swoją córkę za drugiego człowieka, aby on mógł być zbawiony? Ja nie wiem, czy ja bym dał. Bracia i siostry, szczerze mówię, ja nie wiem, czy ja bym dał. Nie wiem. A Bóg Wszechmogący dał swojego Syna. Tak nas ukochał. Tak nas umiłował. Rozumny jest raczej samemu sobie przydatny. Tak, rozumny człowiek, kiedy rozumnie postępuje, a rozumnie, czyli rozumie to według tego, że postępuje według Słowa Bożego, to taki człowiek sobie korzyść przyniesie. To znaczy, to jest oczywiście w cudzysłowie, bo ja wiem, że to Bóg daje. Bo bez Boga nic uczynić nie możemy. Bogu nic nie damy, ale od Boga możemy dużo wziąć. Właśnie przez pokorę, przez uniżenie. Czy Wszechmocny ma korzyść z tego, że Ty jesteś sprawiedliwy? Albo czy ma zysk z tego, że postępujesz nienagannie? Czy Bóg ma jakąś korzyść, bracia i siostry, finansową? Bogu nie potrzeba żadnej korzyści finansowej. On tego nie potrzebuje. To ludzie się nauczyli korzystać i dobrze, może niektórzy mają więcej, chwała Bogu za to. I bardzo dobrze, niech mają. Ale bracia i siostry, komu to przynosi korzyść, że ja postępuję sprawiedliwie i dobrze? Tylko mi. Jeśli ja w innym miejscu, tam w 35 rozdziale, gdybyśmy czytali, to kiedyś już czytałem, to właśnie tam mowa jest, tam Elihu mówi z kolei, że właśnie to, co dobrego robimy, to tą korzyść, tą materialną taką korzyść w tym życiu, to przynosi tylko dla nas. Bo Bóg przez to nas błogosławi i chwała Bogu Świętemu za to. Ale ten Elifas mówi coś tutaj takiego. Czy karze cię z powodu twojej bogobojności? Pyta się Joba, czy to z powodu twojej bogobojności cię Bóg ukarał? Że ty tam leżysz w tym popiele, że skorupą swoje wrzody drapiesz? Czy to Bóg cię ukarał z powodu tego, że byłeś bogobojny? I wiecie co, bracia i siostry? I na tym on wyciągnął wniosek. Na tym stwierdzeniu on wyciągnął pewien wniosek. Skoro Bóg za bogobojność nie karze, za wierność nie karze, to znaczy, że Job był winien czegoś innego. On musiał być niebogobojny i nieposłuszny Bogu. On musiał nie trwać w Bogu wiernie. I dlatego Bóg musiał go ukarać. On nie zgłębił sprawy do końca. Ale też muszę na marginesie powiedzieć, że to byli trzej ludzie, którzy przyszli. Musimy o tym pamiętać. Oni przyszli i przez tydzień najpierw nie odzywali się do Joba ani słowem. Siedzieli z nimi, trwali w jego cierpieniu. To jest coś fantastycznego, można powiedzieć. A jednak, kiedy już to się wszystko przedłuża, kiedy rozmowa trwa, kiedy Job się upiera przy swojej pobożności, kiedy Job się upiera przy swojej sprawiedliwości, wówczas przychodzą do Elifasa myśli, a może nie taki jesteś, jak to dzisiaj ludzie mówią w cudzysłowie, może nie taki święty jesteś. Może nie taki uświęcony jesteś. Może nie jest takie twoje życie do końca czyste, o jak ty mówisz. Może to życie nie jest takie, jak być powinno. On tu wręcz daje, zwróćmy uwagę, jak poważne zarzuty mu daje. Wszak bez powodu brałeś zastaw od swoich braci. A półnagich obdzierałeś z szat. Zmęczonemu nie podałeś wody, a głodnemu odmawiałeś chleba. Odprawiałeś wdowy z pustymi rękoma, a ramiona sierot były miażdżone. Bracia i siostry, to poważne zarzuty. Bardzo poważne zarzuty. Ale nieprawdziwe. Ale nieprawdziwe, bracia i siostry. I na tym tu polega ten właśnie, ten moment takiego bo wszystko niby się układa i jest dobrze. Ale wkradł się pewien fałsz, pewna nieprawda. I dlaczego tak mówię? Dlaczego tak mówię, bracia i siostry? Bo kiedy otworzymy pierwszy rozdział, a werset 8, to Bóg mówi do szatana takie słowa. Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. To jest świadectwo wszechmogącego Boga o jego dziecku. Bóg tak powiedział, mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Skąd Elifas znalazł takie zarzuty? Skąd on to wziął? Bracia i siostry, mogę powiedzieć, że wystał sobie z palca. Albo sobie wydumał. Bo to są nieprawdziwe zarzuty. Zwróćmy uwagę, że w tym kontekście to wszystko inne wydaje się nieprawdą. Job, kiedy słyszał te wszystkie rzeczy, to ja sobie oczywiście nie piszę tu na kartach Słowa Bożego. Ja sobie to tylko wyobrażam. Musiało mu być bardzo przykro. Bo kiedy ktoś o mnie kłamie i mówi fałszywe rzeczy o mnie, mówi fałszywe świadectwo o mnie, jest mi niesamowicie przykro. Dlaczego tak jest? Co jest w tobie, że chcesz w taki sposób postępować i w taki sposób mówić na drugiego człowieka? Nie sprawdziłeś, a mówisz o nim. Kiedyś poszedłem, bracia i siostry, do urzędu, do ZUS-u. I zostałem bardzo źle potraktowany. I też mi przyszły takie myśli. Ale kiedy poszedłem w inne miejsce i tam z góry już poszedłem nastawiony, że będzie źle, bo tam zawsze źle robią. Wiecie, że ze wstydem wyszedłem. Bo pani, która mnie obsługiwała, obsłużyła mnie tak należycie, z taką łagodnością, z taką cierpliwością. Wiecie, to było naprawdę wielka rzecz. I wtedy mi się to wszystko przypomniało i mówię, Boże mój, dlaczego? Dlaczego po prostu w ten sposób postąpiłem? Dlaczego? I Bóg nas ostrzega. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I bracia i siostry, tutaj jest z kolei świadectwo, bo czytaliśmy świadectwo Jobie, ale jest też świadectwo, które Bóg powiedział na temat Elifaza. 42 rozdział. Tym rozdziałem się kończy ta księga. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że do Elifaza się Bóg odezwał. Nie do pozostałych dwóch i jego przyjaciół. Oczywiście te słowa dotyczą i jego przyjaciół. I Bóg mówi tak, mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy jak mój sługa Job. I bracia i siostry, cóż w takiej sytuacji czuł Elifaz? I Elifaz miał wiele, wiele szczęścia, wiele łaski od Boga, że Bóg uzależnił to od modlitwy Joba. Ich dalszy los uzależnił od modlitwy. Jaki jest w naszym życiu? Jaki jest w naszym życiu? Czy osądzamy? Czy kiedy osądzamy, to może to słowo osądzamy jest troszeczkę za mocne. Ja bym powiedział, czy oceniamy, może bardziej tak. Czy oceniamy kogoś? Bo jak osądzić, to ja rozumiem, że osądził, wydał wyrok. Tu nie chodzi o wydawanie wyroków, ale o pewne takie właśnie mówienie na temat drugiego człowieka. Jeśli coś takiego czynię, to albo czynię to tak, jak jest naprawdę, bo tak było. I mogę z twarzą w twarz stanąć przed tym człowiekiem i powiedzieć mu w twarz, widziałem, ty to zrobiłeś, ty tak uczyniłeś. Mój przyjaciel, pastor zboru baptystów w Głogowie, on kiedyś opowiadał mi w tym temacie właśnie taką pewną historię, że kiedyś jeden z braci do niego przyszedł i mówi, ty pastor, ty pójdź tam i temu tam powiesz. Podobna historia jak tam. A on mówi, nie, ty pójdziesz ze mną. Ale, przepraszam, tak, ale ty pójdziesz ze mną. A tamten człowiek, tak jak i w tej historii, wymigał się, ja nie pójdę. A on mówi, to i ja nie pójdę. To i ja nie pójdę. Bo ty chcesz mnie wystawić. Ty chcesz, żebym ja wyciągnął, jak to mówią ludzie, wyciągnąć z ogniska gorące ziemniaki. Łatwo jest czyimiś rękoma wyciągać z ogniska gorące ziemniaki. Bo ja chcę wyglądać fajnie, bo ja chcę być dobrym bratem, ja chcę być dobrą siostrą i w porządku. Ja nic nikomu nie powiem, no bo przecież, no cóż. Ale ty, pastor, pójdziesz i ty powiesz. Albo ty, bracie diakonie, bo ty jesteś do tego przeznaczony, ty pójdziesz i ty powiesz. A Słowo Boże mówi, idź pierwszy, sam na sam i go upomnij. Sam na sam, idź go upomnij. I dopiero dalej mówi Słowo Boże dalej. Jeśli takie rzeczy się w naszym życiu dzieją, bracia i siostry, to stańmy przed naszym Bogiem i powiedzmy Mu, żeby nam pokazał, co jest w naszym życiu złego, abyśmy takich rzeczy nie czynili. Co jest w moim sercu złego, że idę i oceniam niesłusznie brata czy siostrę. Co jest w moim sercu takiego, że mam takie w ogóle myśli. A przecież miłość ma nami kierować. Pierwsza i podstawowa rzecz. Bracia i siostry, skłońmy nasze kolana, oddajmy tę sprawę Bogu. Niech Pan Bóg prześwietli serce nasze i niech nam pokaże, czy w naszym życiu już są takie momenty, czy ich, a może ich nie ma, to podziękujmy Bogu, że nie ma takich rzeczy w naszym życiu. Bogu niech będzie chwała. Amen.